Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj o koronawirusie. Już mamy pierwszą śmiertelną ofiarę w naszym kraju. Zmarła pacjentka w Poznaniu. Jak jest stan wiedzy o SARS-CoV-2 na dzisiaj? Jak chronić się przed zarażeniem? Jak skorzystać z publicznej służby zdrowia w przypadku choroby? To najważniejsze pytania, na które będziemy dzisiaj odpowiadać w programie. Będą także pytania od naszych słuchaczy. Uruchamiamy telefon 85 744 22 22. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Witam panią.
Witam państwa.
Lekarz rodzinny Joanna Zabielska-Cieciuch.
Witam państwa.
Oraz dr Marek Bartoszewicz z Uniwersytetu w Białymstoku, który jest mikrobiologiem.
Dzień dobry.
Pani profesor, stan wiedzy o tym koronawirusie na dzisiaj.
Na pewno niedostateczny, ale staramy się wymieniać informacje i tutaj platformy informacyjne między specjalistami, naukowcami działają bardzo intensywnie. Wszystkie nowe wiadomości czy nowe odkrycia są bardzo szybko powielane i dzielone między naukowcami, także staramy się dowiedzieć i być na bieżąco, update'ować wszystkie nowe informacje, które mogą być pomocne w walce z tym wirusem.
Wiemy już, że jeśli chodzi o rozprzestrzenianie, transmisję owego wirusa, to dochodzi jeszcze aerozol, nie tylko zakażenie kropelkowe.
No to właściwie to jest równoznaczne, tylko że te drobne kropelki. Wiemy, że wirus namnaża się w górnych drogach oddechowych, że dużo jest go w nozdrzach, czyli w momencie wydychania powietrza też te drobinki się są wydalane, czyli zakażane, niebezpieczne jest to wydychane powietrze, nie tylko kaszel czy kichanie.
1,5 metra, 4 metry, bo już pojawiają się kwestie związane z odległością, jaką powinniśmy zachowywać pomiędzy ludźmi.
To też zależy od tego, czy mamy do czynienia z osobą, która kaszle i na przykład kicha, bo w ten sposób tego wirusa rozprzestrzenia na pewno na większą odległość. Natomiast wydaje się, że im taką odległość zachowamy dalszą, tym jesteśmy bezpieczniejsi, ponieważ ten wirus, tak jak pani profesor powiedziała, wraz z wydychanym czy wykaszlanym powietrzem utrzymuje się przez pewien czas w drobnych kropelkach, w takiej zawiesinie, która stopniowo osadza się, prawda, bo ma jakiś pewien ciężar, osadza się na przedmiotach, więc im dalej i im krócej, tym zdecydowanie jesteśmy bezpieczniejsi.
Przypomnę, czynny jest telefon 85 744 22 22. Halo?
Kurierzy rozwożą paczki. Jak na to reagować po prostu? Przecież to jest i ze świata, i z całej Polski.
Pani doktor.
Zachować we wszystkim zdrowy rozsądek. Bezpośredni kontakt człowieka z zakażonego, kichającego, kaszlącego jest najbardziej niebezpieczny, najbardziej narażający. Wiemy, że wirus poza człowiekiem może w różnych warunkach od kilku godzin, być może do 2 dni, tego dokładnie nie wiemy, przebywać. Na pewno paczki, które przychodzą gdzieś z daleka, z dalszych nawet, mieliśmy informację, że przesyłki z Chin również nie powinny być niebezpieczne.
Ale na wszelki wypadek przetrzeć szmatką dezynfekcyjną, czymś, jakimś środkiem, jak pani profesor...
Myć ręce, natomiast nie ma dowodu, że przekazywane towary mają potencjał zakaźny.
Prosimy kuriera, żeby postawił, zostawił, odszedł i dopiero wtedy ewentualnie bierzemy, panie doktorze, tę paczkę?
Tak, ale tutaj we wszystkim umiar jest wskazany. Jeżeli ten kurier poda nam paczkę do rąk własnych, nic nam się złego nie stanie. Po prostu taką paczkę, kiedy rozpakujemy, możemy później umyć ręce, bo to nas chroni.
Przy telefonie jest nasza słuchaczka. Witam panią. Dzień dobry.
Chciałabym wyjaśnić kwestię. Starsza osoba, 80 lat, ma za tydzień wizytę w poradni endokrynologicznej w Bielsku, to jest przy szpitalu. Czekają jeszcze wcześniej badanie krwi w przychodni, no a później wizyta i jeszcze USG. Czy należy się z tym, USG tarczycy, czy należy się z tym powstrzymać, przełożyć?
Myślę, że należy śledzić i zapytać lekarzy w przychodni, czy będą takie wizyty wstrzymane, czy będą warunki takie, żeby pacjenci się nie komunikowali ze sobą i można byłoby takie wizyty
czyli
regularne
odbywać. Radzimy naszej słuchaczce, żeby się skontaktować z poradnią. Tym bardziej, że teraz będziemy mieli do czynienia z ciągłą reorganizacją systemu opieki zdrowotnej.
Tak, tak.
Czyli będą tworzone większe oddziały, w których będą mogli przebywać chorzy na koronawirusa.
Są takie plany. Musimy być przygotowani na przyjęcie większej ilości chorych osób. W związku z tym ta organizacja może się zmienić.
A zatem kontakt telefoniczny i dopiero potem wszelkie decyzje.
Dokładnie.
Podobnie radzimy, jeśli ktoś chce skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Taki system, pani doktor, został wdrożony u pani w przychodni.
Tak, w mojej przychodni i w wielu białostockich przychodniach i w naszym województwie od wielu miesięcy, a nawet mogę powiedzieć od kilku lat, bardzo intensywnie pracowaliśmy nad wdrożeniem różnych rozwiązań informatycznych w naszych przychodniach i w tej chwili te przychodnie, które te wdrożenia zrealizowały, mają łatwiej i nasi pacjenci mają łatwiej. Apelujemy do pacjentów o kontakt telefoniczny, nie przychodzenie do przychodni, tylko dzwonienie. Zapraszamy do przychodni tylko tych pacjentów, z którymi ustaliliśmy to telefonicznie.
Czyli wstępny wywiad i dopiero ewentualnie wizyta.
Tak, i ustalamy dalsze postępowanie pacjenta.
Polecamy ten system, pani profesor?
Jak najbardziej.
Kontakt telefoniczny, rozpoznanie, wstępna kwalifikacja i ewentualne decyzje w porozumieniu z lekarzem, nie samodzielnie, bo sytuacja, przypomnijmy, pierwsza ofiara śmiertelna koronawirusa już w naszym kraju jest. Sytuacja jest bardzo poważna.
I dynamiczna, bym powiedziała. Natomiast rozwiązanie, które pani doktor przedstawiła, wydaje mi się doskonałe.
Optymalne w tych warunkach. Panie doktorze, pytanie od naszych słuchaczy, pan Damian. Jak będzie wyglądało to w siedzibie krwiodawstwa? Czy pobierać, czy oddawać krew? Oczywiście, jeżeli człowiek jest zdrowy.
Przyznam szczerze, że tutaj też kontakt telefoniczny, ponieważ wszystkie placówki medyczne i współpracujące dostosowują się do nowych wymagań, stosują własne procedury.
Dzień dobry, halo, witam pana. Proszę powtórzyć jeszcze raz pytanie.
Krzysztof, moje imię. Mam pytanie, a jak długo wirus utrzymuje się na przedmiotach, na ubraniu na przykład?
Pani profesor?
To zależy od temperatury i wilgotności. Uważa się, że nawet do 20 kilku dni w optymalnych dla wirusa warunkach. Także czyszczenie powierzchni i wydaje się tutaj kluczowe. Natomiast jeśli chodzi o ubrania, to nie są dobre warunki, dlatego że nie ma tej wilgotności. W związku z tym tutaj miałabym mniejsze obawy, jeśli chodzi o ubrania. Natomiast powierzchnie typu plastik, stal, szkło, tam gdzie są drobinki płynu wysychającego, te może się utrzymywać kilkanaście dni, a nawet do 20 dni.
Słucham od samego rana Radia Białystok i mam takie pytanie. Przeglądając internet wyczytałem, że chyba w Stanach Zjednoczonych robiono jakieś badania, że temperatura 37 i ponad 37 stopni niszczy osłonki tego wirusa i samego wirusa. Czy to jest prawda, czy to jest po prostu jakieś domniemania, które nie są jeszcze potwierdzone w praktyce?
Panie doktorze.
W przypadku koronawirusów generalnie to są wirusy, które są otoczone osłonką, która im wyższa temperatura, tym staje się delikatniejsza, bardziej podatna na uszkodzenia. I tak samo jak w przypadku wirusów wywołujących przeziębienia, a koronawirus, ten z którym mamy do czynienia, jest z nimi blisko przecież spokrewniony, zaobserwowano, że wraz ze wzrostem temperatury taki wirus szybciej ulega inaktywacji, czyli traci tą zdolność do infekowania. Dlatego rzeczywiście wyższa temperatura powinna nie tylko sprawić, że ten wirus bardzo szybko przestanie nas zakażać, ale przede wszystkim będzie się krócej w formie aktywnej utrzymywał na różnego rodzaju przedmiotach, tak również na odzieży, dzięki czemu mamy większe szanse na przerwanie tego łańcucha transmisji choroby w miarę tego, jak będzie się podnosiła temperatura.
Przy telefonie kolejny słuchacz.
Tak, słucham państwa audycji, tych problemów i tego wszystkiego, no szczególnie tej korony. No i się wracam z miasta i sobie z pierwszym salicylowym ręce wymyję, bo to jest najtańszy. Nie widzę problemów i aż takie paniki tu nie sieje. Staram się to, prawda, ograniczać swoje spotkania, ale ja wiem, myślę, że chyba troszeczkę to jest przekrzykane. No tyle, co trzeba dbać, no to pewno chyba normalne, że trzeba troszczyć się o to, żeby jakoś się nie zarazić.
Pani doktor.
Wielu osobom wydaje się, że to, co się dzieje w tej chwili w naszym kraju, to jest przesada. Natomiast wszystkie działania, które są podejmowane przez rząd, przez służby sanitarne, przez cały pion ochrony zdrowia i służby wspomagające i wszystkich naszych mieszkańców mają na celu nie doprowadzenie do takiej sytuacji, z którą mamy.
Czyli lepiej przesadzić niż niedocenić przeciwnika.
Tak.
Zatem cały czas dbamy o higienę, cały czas próbujemy ograniczać transmisję, jak to się ładnie mówi w medycynie, roznoszenia się tego zarażenia. Przy tej okazji, pani profesor, wyjaśnijmy, jaka jest różnica pomiędzy zarażeniem a zakażeniem? Bo tutaj już
właściwym
zaczyna
określeniem
się wielki
jest zakażenie, nie zakażenie. Określenie zarażenie rezerwujemy dla chorób pasożytniczych, natomiast tutaj mówimy o zakażeniu. Objawowym, bezobjawowym, ale zakażeniu.
Kolejne pytanie związane z tym, czy warto się szczepić, czy szczepienia na inne oczywiście choroby są wstrzymane, czy w trakcie, oczywiście kiedy jesteśmy zdrowi, możemy się pojawić w przychodni i zgodnie z kalendarzem szczepień to szczepienie wykonać.
Jeszcze raz apel do wszystkich Państwa o to, aby przed przyjściem do przychodni najpierw wykonać telefon. Mamy stanowisko konsultantów wspólne krajowych do spraw medycyny rodzinnej i do spraw pediatrii. Zgodnie z zaleceniami wstrzymaliśmy wykonywanie bilansów dzieci. Nie wykonujemy badań profilaktycznych, które robiliśmy.
Jeszcze aby, pytanie, do na, znaczy prośba do naszego słuchacza, żeby chwilę poczekał, tak. Dokończymy odpowiedzi.
Bo to jest bardzo ważna informacja, ponieważ mamy młodzież szkolną, która nie pójdzie do szkół i niektórzy planują załatwić sprawę
jeszcze
bilansów,
momencik.
Więc apel o to, aby z tym się chwilowo powstrzymać. Ograniczamy ilość osób przychodzących do przychodni, natomiast nie mamy sytuacji epidemiologicznej takiej, aby wstrzymywać szczepienia. W niektórych przychodniach, które mają słabo rozwiniętą komunikację tele z pacjentami, szczepienia zostały zawieszone, więc apel do każdego pacjenta, proszę dzwonić i ustalać, nie wchodzić do przychodni bez wcześniejszej komunikacji z personelem.
Panie Bogusławie, doczekał się pan, my słuchamy pana pytania.
Chciałbym się zapytać, co trzeba zrobić, żeby przedłużyć leki? Czy po prostu trzeba iść do przychodni bezpośrednio, czy trzeba dzwonić i wtedy umawiać się na wizytę?
Nie, dzięki temu, że mamy od nowego roku wprowadzoną e-receptę w Polsce, pacjent, aby mieć dostęp do leku, nie potrzebuje wizyty w przychodni. Proszę dzwonić do przychodni albo bieżąco, jeśli lekarz odbiera telefon, na bieżąco wystawia recepty, podaje pacjentowi czterocyfrowy PIN, lub też zapisujemy pacjentów i oddzwaniami. Od 2 dni moja praca polega głównie na kontakcie telefonicznym z pacjentami.
Tutaj mamy informacje z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku. Będzie prośba o wstrzymanie się z oddawaniem krwi i jej składników przez 14 dni od czasu powrotu z Chin, Japonii, Iranu, Korei Południowej, Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, Norwegii i Holandii. Osoby z podwyższoną temperaturą ciała, to taka prośba ze strony centrum, żeby odłożyły swoją wizytę. Dziękuję bardzo. I kolejne pytanie związane z komunikacją. Wiele osób pracuje w takich miejscach, w których jest ten kontakt człowieka z człowiekiem nasilony. Czy powinniśmy apelować do pracodawców, żeby jednak pracowników zabezpieczyli?
Zależy, co rozumiemy pod...
na przykład kierowca, konduktor, sprzedawca w sklepie i tym podobnie.
W chwili obecnej sytuacja moim zdaniem nie wymaga jakichś szczególnych działań z tej strony.
Mam Ale w jednym sklepie widziałem, że pracownicy już byli wszyscy w jednorazowych rękawiczkach. To możemy polecić w taki sposób.
Można to stosować. Tak samo bardzo ważne jest w tego typu miejscach, gdzie mamy dużą rotację ludzi, aby na przykład zadbać o to, aby klamki, poręcze czy takie przedmioty, z którymi osoby mają styczność, żeby to było odkażane, ponieważ to my właśnie przez nasze ręce jesteśmy w stanie przenosić różnego rodzaju patogeny i uważam, że tu jest ten podstawowy obszar, w którym mamy pole do działania, ponieważ taka bezpośrednia rozmowa, która się będzie odbywała z zachowaniem jakiejś bezpiecznej odległości, ona w zasadzie nie powinna w krótkim czasie, poniżej tych kilkunastu minut, doprowadzić do przeniesienia.
Panie profesor, radzimy chyba pracodawcom, żeby się jednak naradzili, ewentualnie skontaktowali czy z Kliniką Chorób Zakaźnych, czy z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, żeby opracować jakąś metodę ochrony mimo wszystko pracowników.
No, jest to do rozważenia, natomiast zgadzam się absolutnie z tym, co pan doktor powiedział, dlatego że rzeczywiście higiena rąk jest tutaj kluczowa, natomiast my apelujemy, żeby osoby chore, czy miały te, które mają objawy chorobowe, nie wybierały się do sklepu i jakby...
A tym bardziej, jeśli tak. Komuś zarządzono kwarantannę, czy domową, czy jakąkolwiek inną. Siedzieć w domu i się nie ruszać.
Tu bezwzględnie powinny te osoby siedzieć w domu, natomiast apeluję też
nawet na podwórko, jak mi podpowiadają koledzy obsługujący, tak. Wspierający mnie w trakcie tego programu, lepiej nie wychodzić, bo jak powiedzieliśmy, ten aerozol jednak jest.
Tak, natomiast...
Nie siejemy paniki.
Nie siejemy paniki, natomiast ja bym też apelowała do młodzieży, która w tej chwili ma wolne, że to nie jest czas na spotkania, tylko żeby pozostać w domu.
Kwarantanna narodowa.
Kwarantanna narodowa, bardzo ładne hasło. Polecamy ją, a apelujemy do młodzieży, żeby ten czas wykorzystać, by zdobyć przede wszystkim odpowiednią wiedzę i tego czasu nie zmarnować. Pytanie związane z tym, kiedy pojawiają się objawy zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2?
Tutaj ten... Mówiło się od 4 do 7 dni, chociaż ostatnio słyszałam, że ten czas może być jeszcze krótszy.
Ale mimo wszystko, jeśli po pierwszym dniu się nie pojawią objawy, to nie wpadajmy w euforię, że nie mamy, dokładnie. Bo może to nastąpić później.
Dokładnie.
I to jest okres od momentu pojawienia się, pani doktor, do momentu, kiedy przestajemy zarażać, to ile to dni?
To będzie różnie. Tego się nie da wyliczyć, dlatego że pacjent już może zarażać innych kilka dni przed tym, zanim pojawią się objawy, lub też może przechodzić łagodnie, mieć tylko delikatne objawy. Nie każda infekcja przebiega drastycznie z gorączką 40 stopni, kaszlem i dusznością. To są stany kliniczne, które wymagają hospitalizacji i specjalistycznej pomocy. Większość osób przychodzi infekcje łagodnie, dlatego może to być mylące i bywa lekceważone.
Czyli nie lekceważymy,
w tej chwili nie. W tej chwili
na zimę,
dwa tygodnie,
absolutnie.
Tak jak pan doktor mówił, narodowej kwarantanny po to, żebyśmy uchronili osoby, które są najbardziej narażone, czyli seniorzy, którzy mają mniejszą odporność, osoby z przewlekłymi chorobami na różnych leczeniach przewlekłych immunosupresyjnych. To są osoby, które mają najbardziej ciężki przebieg. Dzieci przechodzą infekcje, taki mamy przekaz, dosyć łagodnie, natomiast są przenosicielami i mogą zakażać swoich dziadków. Stąd apel o możliwe zabezpieczenie w tej chwili pobytu przedszkolaków, niekoniecznie z dziadkami, którzy mają choroby przewlekłe.
Przed chwilą dopłynęła do mnie informacja, że mamy stan zagrożenia epidemicznego. Co to może oznaczać?
No, wzmożonej ilości zachorowań, czyli powinniśmy być przygotowani na dużą ilość zachorowań i ten stan ogłoszenia epidemii uruchamia tutaj różne służby, które wspierają nie tylko służby medyczne w zmniejszaniu transmisji czy...
Tak. Proszę, już słuchamy pana pytania. Witam pana.
Kierowca wracający z zagranicy, jeżdżący tirem. Co ma zrobić, jak przyjeżdża do Polski?
W tej chwili zalecenia są takie, każdy pacjent wracający z każdej zagranicy, bo wcześniej to dzieliliśmy na Włochy, Niemcy, miejsca, gdzie było tych zarażeń, zachorowań najwięcej. W tej chwili osoba wracająca z zagranicy powinna powstrzymać się od kontaktów przez 2 tygodnie. O ile to jest możliwe, kwarantannę mają zarządzane, to są decyzje administracyjne inspektora sanitarnego i kwarantanna dotyczy osób, które miały kontakt z potwierdzonym zachorowaniem albo bardzo prawdopodobnym.
A jeśli pracodawca za mocno naciska i każe nam jeździć, to możemy się skontaktować z terenową, czyli powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną.
Tak, wszystkich prosimy o kontakty telefoniczne.
Już momencik, proszę powtórzyć pytanie. Halo, dzień dobry.
Ja mam wizytę w Białymstoku jutro w poradni naczyniowej. No nie wiem, czy mam jechać, czy nie, bo ja dzwonię z Hajnówki.
Proszę skontaktować się z poradnią, czy wizyty są odwołane, czy przełożone. Dlatego, że być może jest reorganizacja planu przyjmowania w przychodni. Także proszę się skontaktować z tą poradnią.
Zatem najpierw dzwonimy, potem podejmujemy ewentualne decyzje, co dalej. I tu pytanie od naszych słuchaczy. Czy warto jeszcze teraz szczepić dorosłą starszą, ponad 60 lat, osobę przeciwko grypie? Czy jest za późno, że to jest zbyt ryzykowne? Jaka jest procedura? Czy można kupić szczepionkę w aptece? Czy są dostępne? Umówić się w przychodni?
Nie posiadam informacji, czy szczepionki są dostępne. Sezon szczepień w naszym regionie rozpoczynamy od miesiąca września, października i tu rekomendujemy wszystkim szczepienia na jesieni.
Proszę chwilę poczekać, momencik. Halo, dzień dobry panu. Halo. Nasz słuchacz się rozłączył.
Kończę sprawę szczepień. Kończę szczepienia. Oczekujemy na infekcję i koronawirus przybył do Polski, natomiast wirusa grypy mamy od wielu lat i ten sezon jest równie ciężki. Każdy moment na wykonanie szczepienia przeciwko grypie jest odpowiedni.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry. A czy lampa UV zabija wirusa?
Pani profesor.
Z tego, co wiemy, to chyba nie jest skuteczna metoda.
Tak, ponieważ światło UV nie jest światłem przenikliwym, więc tylko z niewielkiej odległości działając na jakiś blat, na jakiejś powierzchni, tam mogłoby jakiekolwiek działanie wykazywać. Natomiast z uwagi na to, że światło UV, tak jak mówię, no nie przeniknie w każde miejsce. To po pierwsze nie jest skutecznym sposobem. Po drugie, sama struktura wirusa wydaje się być dość oporna na działanie tego czynnika.
Czyli nie polecamy lampy. Środki tradycyjne, dezynfekcyjne są w tej sytuacji najbardziej wskazane. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witam panią.
W poniedziałek próbowałam dodzwonić się do poradni przyszpitalnej i w celu odwołania wizyty, bo nie czułam się najlepiej i nie chciałam ryzykować. 73 razy próbowałam w ciągu całego dnia pracy połączyć się, nie otrzymałam żadnego połączenia. Co robić w takim przypadku?
Pani
nie chciałabym, żeby to wypadło na lekceważenie lekarza, prawda, do którego się zapisałam.
Proszę pani, jestem w stanie odpowiedzieć pani za organizację pracy i możliwości kontaktów telefonicznych. W mojej przychodni uruchomiliśmy dodatkowe linie, telefon komórkowy, adresy mailowe. Są w tej chwili możliwości i każda jednostka powinna o to zadbać, aby tego typu dostępność dla pacjentów takiego kontaktu była.
Halo, dzień dobry. Kolejny telefon od naszego słuchacza. Przypomnę numer telefonu 85 744 22 22. Opowiadamy o koronawirusie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja nie chcę być na antenie, ale chciałam zapytać o to.
Dziękujemy pani bardzo. Za chwilę połączymy się z panią. Kolejne pytania od naszych słuchaczy.
Do mojej sąsiadki, która mieszka naprzeciwko mnie, ja jestem staruszką 74 lata i do niej z Londynu przylatuje córka. I to na 10 dni. Czy ona może przylecieć? Czy nie ma tej siły, żeby ją zatrzymać? Powiedziała, że ona musi przyjechać, bo ona zapłaciła już dawniej. A do mnie wnuki przychodzą. Ja się na przykład boję. Ona pojedzie, ja wiem, czy ona zdrowa przyjedzie, czy ona chora przyjedzie, a jeszcze jedzie przez Wrocław.
pani profesor.
No jeżeli pani nie ma z sąsiadką bezpośrednich kontaktów, to nie ma takiego zagrożenia. Natomiast jeśli pani ma, to proszę te kontakty zawiesić na czas pobytu córki.
Czyli po prostu...
Po prostu nie kontaktować się z sąsiadką ani córką.
Halo, dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry. Tak. Mam takie pytanie, czy destylaty to są wskazane na dezynfekcję, czy nie? Dziękuję.
Pyta pan o Bimber. Jak się domyślam, każdy alkohol chyba jest tutaj wskazany.
Tak, powyżej 70%.
Te najczęściej stosowane preparaty do dezynfekcji, one zawierają powyżej 60% alkoholu tego etylowego, standardowego i często jeszcze mają dodatki innych alkoholi, na przykład izopropanolu. W związku z czym zaleca się generalnie powyżej 60%.
Chciałabym uzupełnić, że to mówimy o dezynfekcji powierzchni, natomiast zewnętrznych, natomiast alkohol do środka stosowany doustnie generalnie obniża odporność.
Także to nie jest na pewno lekarstwo.
Nie.
Halo, dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry. A czy spirytus pomaga w walce z koronawirusem?
To kolejne pytanie.
Troszeczkę rozcieńczony do dezynfekcji powierzchni.
Tylko dezynfekujemy, nie spożywamy, nie poddajemy się silnej presji etanolu na nasz organizm.
Rozważania trwają już przynajmniej od tygodnia. Pacjenci przynoszą gotowe receptury.
Biorąc pod uwagę, pani doktor, literaturę, tak. To od wieków to jest rozważane.
Tak, ale bardziej intensywnie od kilku dni.
W klinice chorób zakaźnych zajmujecie się wątrobami i spirytusy czy spirytualia nie są polecane.
Absolutnie nie.
Zatem używamy tylko do zewnętrznej dezynfekcji, jeśli już.
Nie, w jaki sposób można się w ogóle w domu zabezpieczyć, jeśli chodzi właśnie o tego wirusa? W znaczeniu, że żele antybakteryjne są nigdzie niedostępne, tak? Spirytus tak naprawdę już się skończył w sklepach. W jaki sposób, przez internet nie sposób cokolwiek zamówić, bo wszystkiego nie ma. W jaki sposób, nie wiem, jakimś domowym sposobem, jak można dezynfekować po prostu dom?
Zapytam pana doktora, jak to jest?
Wszelkie środki, które mają zdolność do destrukcji tłuszczów. Alkohol jest tutaj często stosowany z uwagi na to, że on jest rozpuszczalnikiem właśnie tłuszczu.
Ale jeśli są na przykład takie preparaty z dużą dawką chloru, można to używać na przykład do dezynfekcji toalety, łazienki i tak dalej.
Można, jak najbardziej. To są silne utleniacze, ale również środki używane do czyszczenia mebli ze związkami jakimiś powierzchniowo czynnymi. One także będą w jakimś stopniu tego wirusa eliminować. Poza tym pamiętajmy, że wirus, dopóki jest na klamce, czy nawet znajdzie się na naszych rękach, jeszcze nie stanowi zagrożenia. Dopóki nie będziemy się dotykać, umyjmy ręce i będziemy bezpieczni.
Ja myślę, że nasze mieszkania nie potrzebują dezynfekcji. My mamy ten problem, kiedy przyjdzie pacjent do naszych przychodni, wtedy
pani
trzeba
doktor,
zamykać. Panie
doktor, mamy jeszcze pytanie od naszego słuchacza. Halo?
Dzień dobry. Chciałem zapytać, jak jest z pracą w urzędach, bo u nas w Białymstoku urzędy przyjmują cudzoziemców ze wschodniej granicy.
To pytanie będziemy zadawali władzom województwa, bo tam jest ten Urząd do Spraw Cudzoziemców. W każdym razie trzeba tak robotę zorganizować, żeby jak najmniej było tych kontaktów i żeby jak najszersza była dezynfekcja. Czy takie ogólne wskazanie będzie dobre?
Żeby uniknąć zgromadzenia ludzi i obecności w tłoku zbyt bliskiej odległości.
85 744 2222 to numer naszego telefonu. Można także pisać na adres mailowy studio@radiobiaustok.pl. Rozmawiamy o koronawirusie. Ja przerwałem pani doktor.
Ja chciałam uzupełnić, że bo trwa poszukiwanie, pogoń, zdobycie środków do dezynfekcji maseczek. Nie zalecamy pracowania w maseczkach chirurgicznych i chodzenia w nich. One mają na celu jedynie ograniczyć transmisję zarazka u osób, które już są zainfekowane. Natomiast wszyscy musimy pamiętać, że nasze domy nie wymagają dezynfekcji, a wszyscy musimy pamiętać o myciu rąk, o niepodawaniu rąk przy witaniu, unikaniu...
My witaliśmy się łokietkiem i to polecamy.
Nie unikanie zbiorowisk ludzkich i osób, które są zainfekowane.
Unikanie. Generalnie
tak.
Unikanie.
W większości przypadków są zainfekowane w tej chwili wirusem grypy, ale on jest równie groźny jak inne koronawirusy.
już 48 przypadków stwierdzonego koronawirusa w naszym kraju. Sytuacja jest dynamiczna. Minister zdrowia, profesor Szumowski, Łukasz Szumowski powiedział, że za tydzień może tych przypadków być tysiąc. Pytanie od naszych słuchaczy również. Kiedy będzie szczyt zachorowań na koronawirusa w naszym kraju?
Trudno powiedzieć. Na pewno w tej chwili w związku z zwiększeniem ośrodków, które wykonują badania, na pewno ta wykrywalność się zwiększy. Nawet u osób, które nie mają ciężkich objawów chorobowych. Więc ilość tych przypadków liczbowo na pewno będzie dużo większa.
Kolejne pytanie od naszej słuchaczki. Witam panią. Dzień dobry.
Dzień dobry. A czy ozonator zabija ten wirus?
Bardzo ciekawe pytanie.
Urządzenie ozonator.
Jest to informacja, która pojawiła się od kilku dni w internecie jako propozycja, reklama kupowania takich urządzeń, które zapewnią nam zdrowie i powszechną szczęśliwość. Byłabym to ostrożna i bardziej proponuję. Ozon jest polecany, wzbogaca te jonizatory różnego typu, wzbogacają nasze powietrze w jony ujemne. Natomiast wszyscy możemy wietrzyć nasze mieszkania, myć ręce, nie kichać na domowników i inne osoby i na tym się skupić.
No właśnie, pani profesor, skupmy się na takiej sytuacji. W domu jest osoba ze stwierdzonym koronawirusem i pytanie, jak zorganizować dom, żeby ograniczyć do minimum transmisję owego zarazka?
Jeżeli to jest bardzo łagodna postać choroby, po prostu ograniczyć komunikację, czyli osobny...
Jeśli pani profesor pozwoli do tego. Kolejna słuchaczka przy telefonie. Witam panią.
Dzień dobry panu. Witam. Chciałam zapytać się taką rzecz. Czy jest teraz właściwie niegroźne wykonywanie badań, na przykład morfologii, tego typu? I czy na przykład badanie przez, chodzi mi o kolonoskopię, bo w następnym tygodniu mam mąż robioną, mieć właśnie w znieczuleniu ogólnym? Czy to po prostu nie trzeba przesunąć tego po prostu? Czy to jest nieryzykowne?
Proszę się skontaktować z poradnią, jak ustawiona jest kolejka badań, jak jest zorganizowane są te badania, ponieważ samo badanie nie wiąże się z żadnym ryzykiem. Z ryzykiem wiąże się kontakt z osobami, które może pani spotkać w poczekalni.
Halo, dzień dobry. Kolejne pytanie. Nie ma na razie telefonów od naszych słuchaczy. Przypomnę numer telefonu 857442222. Kończmy odpowiedź związaną z zorganizowaniem tego domu. Separacja, osobne drogi, tak jak zaleca się w HCPP, czyli przy produkcji żywności.
Dokładnie tak, ponieważ jest ta droga, dystans taki, kiedy boimy się tego aerozolu zakaźnego, jeżeli jest możliwość przebywania w osobnym pokoju, nie spożywania wspólnie posiłków. Natomiast w tej chwili jeszcze mamy taką sytuację, że osoba, u której potwierdzono zakażenie, powinna być hospitalizowana ze względu na takie definitywne przecięcie możliwości dalszej transmisji. Jeżeli sytuacja się zmieni i osoby z łagodną postacią będą przebywały w domu, na pewno będą komunikaty i dokładne instrukcje, jak postępować, jak się zachowywać.
I kolejny słuchacz przy telefonie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Ja mam pytanie, jaki wpływ ma koronawirus na zwierzęta domowe? Psy, koty, czy coś wiadomo?
Panie doktorze.
Tak naprawdę nie ma potwierdzonych przypadków. Gdzieś w internecie rzeczywiście spotkałem się z takimi, ale to anegdotycznymi w zasadzie stwierdzeniami, które sugerowałyby taką możliwość. Nigdzie natomiast nie znalazłem żadnych wiarygodnych, potwierdzonych naukowo informacji o tym, żeby psy, koty czy inne zwierzęta domowe mogły być nośnikiem koronawirusa.
Chyba, że coś jest na sierści.
Ale to są zupełnie inne patogeny i przy kontaktach ze zwierzętami zawsze higiena jest absolutnie wskazana.
Witam, dzień dobry.
Dzień dobry, ja mam takie pytanie. Skąd ta panika? Skąd ta panika się wzięła, że koronawirus tak panuje? Przecież na grypę więcej ludzi umiera jak na tego wirusa.
Po pierwsze mamy stan zagrożenia epidemiologicznego. Pani profesor, skąd...
Pandemię.
Pandemię nawet, bo WHO...
Tak. Organizację Zdrowia.
To jest panika, czy to są racjonalne decyzje, które mają spowodować przecięcie transmisji, czyli zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Tak, żeby nie dopuścić do sytuacji takiej, jaką obserwujemy w tej chwili we Włoszech. Duża ilość zachorowań, szczególnie u osób starszych, może sparaliżować system opieki zdrowotnej. Jeżeli nie podejmiemy środków, które ograniczą nam rozprzestrzenianie się wirusa.
Także czekamy na kolejne decyzje, na organizację tego systemu, dlatego że wirus mimo wszystko się jednak rozprzestrzenia. Jak słyszeliśmy, ta pierwsza ofiara w Poznaniu wskazuje, że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja.
Może być dla osób z grupy ryzyka, może to być sytuacja bardzo niebezpieczna, zagrożenie życia.
Ja chciałam się jeszcze odnieść do tego słowa panika, o której tu słuchacz mówił, bo te działania, które są podejmowane, nie są podyktowane paniką, one są przemyślane. Mamy sztaby zarządzania kryzysowego od struktur rządowych po wojewódzkie, samorządowe i te wszystkie działania są planowane w sposób planowy, a nie chaotyczny i emocjonalny.
Dlatego to nie jest panika. Halo, dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry pana.
Tak.
Panu. Ja ten...
Jakby pan jeszcze troszeczkę przyciszył swoje radio.
Radio, bo jadę z ciężarówką od Hajnówki i tu słucham tego. Dlaczego nikt nie powie, że to Chińczyk ten koronawirus wyprodukował i sklonował ze szczurem? I
to... Dlatego, że to jest mało istotne, kto co zrobił. Mamy wirusa, ludzie chorują i robimy wszystko, żeby jak najmniej osób z tego powodu zostało pokrzywdzonych.
Podejrzewam, że ewentualne śledztwo zostanie przez WHO wdrożone po to, żeby wyśledzić całą drogę, no bo skoro została ogłoszona pandemia, to w związku z tym trzeba będzie mimo wszystko wyśledzić skąd i dlaczego. Tak, pani profesor?
Tak, badania takie trwają i uważa się, że grupa koronawirusów przede wszystkim ma rezerwuar zwierzęcy. Posądza się nietoperze, które żyją w bardzo dużych koloniach. Zbliżają się do siedlisk ludzkich i mają kontakt ze zwierzętami domowymi bądź zwierzętami, które są bliżej człowieka, bądź zwierzętami, które były w Chinach przeznaczone też do spożycia. A okazały się... wskutek mutacji znalazły klucz do wejścia do komórek ludzkich, też głównie komórek nabłonkowych górnych dróg oddechowych.
Kolejny telefon od naszego słuchacza. Witam. Halo.
Halo.
Witam pana.
Witam państwa. Mam pytanie konkretne i na które nie znalazłem odpowiedzi. Otóż mam znajomego kierownika dużego sklepu, PSS-ki, nie będzie PSS-u. I pytałem go w czasie, jak był remont, czy on kiedykolwiek wymył wózki i koszyki, które w tym sklepie są brane. No i tylko się do mnie uśmiechnął i tak dalej. No i wiecie państwo, o co chodzi. Teraz go też zapytałem. Nic nie odpowiedział. A przecież ja codziennie do tego sklepu chodzę i widzę, że to nie jest w ogóle jakiś przestrzegany na podstawach higieny. No.
To mam
wózki
prośbę
nie
do...
są czyszczone, a na nich jest najwięcej ponoć tego wszystkiego gadstwa. No.
Dziękuję panu bardzo. Apelujemy
dlatego
do wszystkich.
Dlatego zalecamy, jeśli jest to możliwe, żeby ludzie korzystali, robiąc zakupy z jednorazowych rękawiczek, które są dotykają tych wózków, są wyrzucane, a ręce myte i dezynfekowane.
Ale mimo wszystko apelujemy do wszystkich właścicieli, kierowników sklepów, żeby zacząć dezynfekować, bo sytuacja jest niebezpieczna. Kolejny słuchacz. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witam.
Mam takie pytanko. Czy Białystok, jako moje miasto rodzinne, jest przygotowany na przyjęcie większej bądź mniejszej ilości ludzi zarażonych koronawirusem?
Moi eksperci, siedzący tutaj w studiu, podejrzewam, że uniknęliby odpowiedzi na to pytanie, bo nie organizują tego systemu, ale pani profesor, szpital zakaźny w Białymstoku jest przygotowany.
Jest przygotowywany i są czynione przygotowania na możliwość przyjęcia większej ilości chorych. Także cały czas są prognozy.
Czyli system również ewoluuje, próbując się dostosować.
Dokładnie.
Ja chciałam powiedzieć, że mając doświadczenia i informacje z Polski z ostatnich 2 tygodni, cieszę się, że mieszkam w Białymstoku i czuję się tu bezpiecznie.
Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam zapytać właśnie, czy te chusteczki do rąk z dezynfekującym płynem antybakteryjnym wystarczą, żeby ręce zdezynfekować, bo tu zero alkoholu.
Proszę pani, antybakteryjne to jest antybakteryjne. My mówimy o wirusie, który nie lubi mydła i nie lubi środków alkoholowych.
Mydło antybakteryjne podobnie?
Może być zwykłe mydło.
Lepiej zwykłe szare, to będzie chyba najlepiej.
Chodzi po prostu mydło. O to, żeby coś uszkodziło tą osłonkę, taką tłuszczową osłonkę wirusa, bo wirus, żeby móc zaatakować organizm, musi się za pomocą swoich specjalnych struktur na powierzchni takich receptorów przytwierdzić do naszych komórek. Jeżeli my mu tę osłonkę uszkodzimy, on straci zdolność do przytwierdzania się do komórek i w tym momencie przestanie być zakaźny.
Halo, dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry.
Tak.
Dzwoniłem już wcześniej przed tym spotkaniem, ale na razie nie słyszę odpowiedzi na moje pytanie. Pierwsza sprawa, sanatoria. Jak będzie sprawa wyglądała z tym?
Dobrze, za chwilę odpowiemy. Kolejna sprawa.
I druga sprawa, banknoty. Czy stwarzają jakieś niebezpieczeństwo? Niektórzy sugerują, że karty płatnicze, żeby stosować.
No tak, no tak. Już odpowiadamy. Ja panu podziękuję, bo umożliwia mi połączenie się kolejnym naszym słuchaczom. Przypomnę numer telefonu 85 744 2222. Banknoty.
Banknoty zawsze uważamy za
nosiciela wirusa,
bakterii, wirusów i po wizycie w sklepie, po liczeniu banknotów zalecamy mycie rąk po prostu. Niezależnie od koronawirusa.
Albo jednorazowe rękawiczki, jeśli mamy przeliczyć te banknoty, czyli ogólne zasady i higieny. Dlaczego kartą lepiej, panie doktorze?
No, z tego względu, że karty dotykamy my i jeżeli
i możemy zapłacić zbliżeniowo, tak, tylko przy pinie trzeba uważać.
Tak, jeżeli jesteśmy czegoś nosicielem, to tylko własnych patogenów, z którymi mamy kontakt i sobie z nimi dobrze radzimy.
Jeśli chodzi o sanatoria, na razie nie mamy sytuacji takiej epidemiologicznej w Polsce, żeby były zamykane i odwoływane turnusy.
Witamy kolejną słuchaczkę. Dzień dobry pani.
Dzień dobry.
Tak.
Ja chciałam się zapytać o taką sprawę. Ja chodzę na zabiegi rehabilitacyjne, no i tam przemieszcza się sporo osób i to osoby są w starszym wieku, a zabiegi polegają na tym, że człowiek wykonuje jedna, osoba wykonuje zabieg, odchodzi i wchodzi następna. Jak to się zabezpieczyć przed tym koronawirusem?
Pani profesor.
Ja myślę, że w obecnej sytuacji pewnie część zabiegów zostanie przeorganizowana czy zmieniona forma wykonywania tych zabiegów, żeby jednak uniknąć drogi kontaktowej.
Przede wszystkim ludzie, żeby nie kontaktowali się.
Tak, żeby ludzie się nie kontaktowali, żeby był czas na dezynfekowanie powierzchni, jeżeli ludzie w trakcie tych zabiegów tych powierzchni dotykają.
I apel, aby osoby zainfekowane nie pojawiały się, nie chodziły i nie, tam, gdzie do żadnych przychodni, na żadne konsultacje, wizyty.
Kolejny słuchacz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak.
Ja chciałem zadać takie pytanie dla tej pani, co tam odpowiadała w kwestii maseczek.
To może dlaczego, przy okazji wyjaśnię.
Dlaczego ratownicy chodzą w maseczkach, oni nie są zarażeni. A ona mówiła,
no i to jest właśnie kwestia o wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Dlaczego ludzie, którzy zajmują się chorymi, chodzą w tych maseczkach, chirurdzy są w maseczkach, natomiast nie zalecamy teraz przy koronawirusie owych maseczek?
Dlatego, że postępowanie z maseczką też wymaga pewnej wiedzy. Ratownik ma bezpośredni kontakt z osobami potencjalnie chorymi. Ratownik również wie, że ta maseczka po 2 godzinach ulega zawilgoceniu i staje się dla niego niebezpieczna, ma dostęp do kolejnych maseczek, wie jak je wyrzucić, gdzie je wyrzucić. Także inny cel jest tutaj tej maseczki.
Pani doktor.
Mamy w oczach taki obraz lotnisk czy ulic w Azji, w Tokio, w Szanghaju,
gdzie
Pekinie,
wszyscy
chodzą w maseczkach. Azjaci mają modę taką od kilku lat, te maseczki nie chronią przed smogiem, bo
zaraz
to muszą być specjalne z filtrami. Więc tu przekaz jest taki, że maseczki nie zabezpieczają, nie chronią przed zachorowaniem, natomiast są dla osób, które są zainfekowane, kichają, kaszlą, żeby nie rozpylać zarazków.
Kolejny słuchacz przy telefonie 85 744 2222. Witam pana, słuchamy pana pytania.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
I mam pytanie. I mam na w ciągu kilku dni ustanowić ząb. I jakie coś przepisy są? Możliwość usunięcia zęba.
Proszę dzwonić do poradni, umawiać się i to wyjaśniać.
Bo to,
to nie jest tak, że my mamy, że mamy, że system ochrony zdrowia przestaje pracować. Ludzie, tak samo jak w poradniach lekarzy rodzinnych, mamy pacjentów, którzy chorują na grypę i mają zawały i bolą im brzuchy, mają migreny, leczymy cukrzycę, ciśnienie, to wszystko funkcjonuje. Natomiast mówimy o tym, jak się zabezpieczyć, żebyśmy mieli jak najmniej zachorowań, infekcji koronawirusem.
Kolejny słuchacz przy telefonie. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałem się zapytać, jak jest z pieniędzmi, bo jak wiemy, to najwięcej zarazków na pieniądzach jest. A każdy je wydaje, pieniądz może też być zarażony, czy nie?
Oczywiście banknoty ze względu na swoją strukturę chłoną wilgoć i na ich powierzchni mogą przylegać różnego rodzaju cząstki brudu, w których mogą się przez pewien czas utrzymywać i wirusy, i bakterie. Dlatego tam, gdzie to możliwe, próbujmy rzeczywiście płacić kartą. Natomiast zasada będzie przez nas powtarzana w kółko. Za każdym razem, kiedy mamy kontakt z czymś, co potencjalnie mogło przenieść na nas wirusa, zadbajmy o naszą higienę, a wtedy pozostaniemy bezpieczni.
Witam panią, dzień dobry.
Proszę pana, ja jestem niewydolna krążeniowo. Czy jestem w grupie ryzyka i pracuję w szpitalu?
Wszyscy jesteśmy w grupie ryzyka, które nam się zwiększa wraz z ilością zainfekowanych ludzi. Natomiast nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak u danej osoby będzie przebiegała infekcja. Owszem, mówimy o tym, że osoby, które mają choroby przewlekłe, są bardziej narażone na ciężki przebieg, a w większości infekcji 70-80% koronawirusowych przebiega łagodnie.
Ale mimo wszystko, jeśli mamy podwyższone ciśnienie, jeśli mamy cukrzycę, to jesteśmy w tej grupie ryzyka zwiększonego.
Powiedziałabym, że raczej jeżeli mamy obturacyjną chorobę płuc, czy niewydolność krążenia, która przejawia się też objawami oddechowymi, czyli przekrwieniem płuc.
I kolejne pytanie.
Czy osoba, która powiedzmy była w okresie tym kwarantanny, sposobem domowym przebywała i nie stwierdzono u niej tego wirusa, no czy później po tym już może się czuć bezpieczna, już nie będzie narażona na zachorowanie?
Pani profesor.
Nie mamy jeszcze takiej wiedzy, żeby powiedzieć jednoznacznie.
Że ten, który przeszedł ową chorobę, na tyle się uodpornił, że ponownego zakażenia nie będzie.
Poza tym tutaj wspomniany został okres kwarantanny, to znaczy, że u takiego człowieka nie doszło w ogóle do zakażenia. On był tylko obserwowany w kierunku zakażenia. Więc jeżeli przeszedł taką kwarantannę i nie stwierdzono
u niego zakażenia... To nie oznacza, że w ogóle był poddany działaniu wirusa.
Dokładnie tak, więc w tym momencie już bezwzględnie może być również zainfekowany w przyszłości.
Zakończenie, prośba do pani Joanny Zabielskiej-Cieciuch. Jak zorganizować pracę przychodni, żeby nie rozprzestrzeniać tego wirusa? Pani doświadczenie jest bardzo fajne, powiedziałbym.
Tak, polega nasze zalecenia i prośba, apel do pacjentów polega na tym, aby dzwonili, kontaktowali się telefonicznie, kontaktowali
Czyli
się
Czyli zanim
mailowo.
Przyjdziesz do przychodni, najpierw
tak,
się
od nowego roku mamy możliwość wypisywania e-recepty, gdzie nie jest potrzebna obecność pacjenta. Pacjent ma uzyskać jedynie 4-cyfrowy kod dostępu do recepty. Mamy możliwość wystawienia e-zwolnienia na podstawie teleporady, rozmowy z pacjentem, jeśli lekarz oceni, że pacjent nie wymaga osobistego badania w określonych pewnych sytuacjach, ma możliwość wystawienia zwolnienia. Również odsyłamy na strony internetowe przychodni. Wiele przychodni uruchomiło możliwość zamawiania recept
przez internet.
Przez internet czy mailowo. Wszystkie ścieżki uruchamiamy, żeby mieć kontakt z pacjentami bez przychodzenia do przychodni, żeby te przychodzenie i skupiska pacjentów zmniejszać.
Dziękuję bardzo. Naszymi gośćmi byli dzisiaj profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, lekarz rodzinny Joanna Zabielska-Ciecióch oraz dr Marek Bartoszewicz, mikrobiolog z Uniwersytetu w Białymstoku. Nasz telefon 857442222 jest czynny. Nasz mail studio@radiobiełystok.pl również. Zadawajcie państwo pytania. My będziemy szukali czasu, żeby na owe pytania odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę. Lech Pilarski. Do usłyszenia.